Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. O świętej Joannie d'Arc, dramatycznej postaci w dziejach Kościoła, mówił papież na środowej audiencji. Polaków zachęcił do modlitwy o jedność chrześcijan, o tym w informacjach z Watykanu. Następnie porozmawiamy o nowych wyzwaniach, które stoją przed siostrami albertynkami. Do ich kuchni dla ubogich coraz częściej zaglądają nie tylko bezdomni.
No trzeba to powiedzieć szczerze, są emeryci i renciści, którzy po prostu mają tak niskie dochody, że no nie jest ich stać, żeby po prostu zapewnić sobie tą żywność na cały miesiąc.
Moim gościem będzie przełożona generalna albertynek, siostra Krzysztofa Maria Babraj. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam na magazyn.
Święta Joanna d'Arc to jedna z owych dzielnych kobiet, które potrafiły wnieść światło Ewangelii w najbardziej tragiczne wydarzenia dziejów Kościoła, powiedział Benedykt XVI, przedstawiając postać tej francuskiej mistyczki. W miłości do Jezusa podkreślił, znajdowała siłę, by miłować Kościół aż do końca, również wtedy, gdy została przezeń potępiona. Jezus Chrystus i Kościół to jedno i to samo, mówiła. Są to słowa naprawdę heroiczne, jeśli weźmie się pod uwagę, że wypowiedziała je wobec swych sędziów, ludzi Kościoła, którzy ją prześladowali i potępili, podkreślił Benedykt XVI. Jego katecheza została streszczona również po polsku.
Zginęła mając 19 lat w 1431 roku. Była mistyczką żyjącą nie w konwencie, a w centrum dramatycznej rzeczywistości Kościoła jej czasów. W wieku 13 lat doznała wizji archanioła Michała, który wzywał ją do intensywnego życia wiary i do starań na rzecz wolności swego narodu. Stąd charakterystycznym rysem jej osobowości jest połączenie głębokiej mistyki z zaangażowaniem politycznym. Jej męczeństwo rozpoczęło się 23 maja 1430 roku, gdy została pojmana przez przeciwników. Sędziowie kościelni, wspierani przez teologów Uniwersytetu Paryskiego, którzy mieli odmienne od Joanny poglądy polityczne, z góry założyli jej winę. Została skazana na spalenie na stosie. Również jej odwołanie się do papieża zostało odrzucone. 25 lat później, w procesie zainicjowanym przez papieża Kaliksta III, została uniewinniona.
Wiele miejsca w swojej katechezie Benedykt XVI poświęcił procesowi świętej Joanny. Choć formalnie prowadzili go biskup i inkwizytor, kluczową rolę odegrali w nim paryscy teolodzy, zauważył papież.
Proces ten stanowi przerażający rozdział w historii świętości. Rzuca też jednak światło na tajemnicę Kościoła, który zgodnie ze słowami Soboru Watykańskiego II jest zarazem święty i zawsze potrzebujący oczyszczenia. Wielkim dramatem było spotkanie tej świętej ze swymi sędziami, którzy byli osobami duchownymi. To oni ją oskarżyli, sądzili, skazali jako heretyczkę i posłali na okrutną śmierć na stosie. W odróżnieniu od świętych teologów, którzy oświecili Uniwersytet Paryski, jak Bonaventura, Tomasz z Akwinu czy Duns Scott, jej sędziowie to teolodzy, którym zabrakło miłości i pokory, by dostrzec w tej młodej kobiecie działanie Boga.
Benedykt XVI zwrócił też uwagę na głębokie życie modlitewne, które najpierw pozwoliło świętej Joannie d'Arc wypełnić misję powierzoną jej przez Boga, a następnie dało jej pokój i pewność siebie, kiedy stanęła przed sędziami. Świadczą o tym akta procesu. Choć dziewica z Orleanu nie potrafiła pisać ani czytać, jej słowa były tak trafne, że wiele z nich znalazło się później w katechizmie Kościoła katolickiego.
Zwracając się do Polaków, papież nawiązał jeszcze do zakończonego wczoraj tygodnia modlitw o jedność chrześcijan.
Z serdecznym pozdrowieniem zwracam się do Polaków. Wczoraj zakończyliśmy tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Niemniej nigdy nie możemy przestać modlić się i podejmować wysiłki, aby budować braterską jedność wszystkich uczniów Chrystusa. Przynagla nas Jego modlitwa, Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, który mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Niech Bóg Wam błogosławi.
Trzeba być dobrym jak chleb, skoro On jest chlebem i my bądźmy chlebem.
120 lat temu, 15 stycznia 1891 roku, pierwsze siostry Albertynki otrzymały habity zakonne w Krakowie. A naszym gościem jest dzisiaj przełożona generalna sióstr Albertynek, siostra Krzysztofa Maria Babraj. Szczęść Boże, siostro.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Siostro, taki charyzmat, powiedziałabym, na początek bardzo zobowiązujący. Bądźcie dobre jak chleb, z którego każdy może ułamać kawałek.
Właśnie tak rozpoczęła się działalność sióstr Albertynek i tak trwa do dzisiaj, ponieważ te pierwsze siostry Albertynki, które właśnie w kaplicy księdza kardynała Albina Dunajewskiego w Krakowie przy ulicy Franciszkańskiej 3 otrzymały habity, poszły zaraz po tych obu czynach do pracy w ogrzewalni miejskiej, czyli do pracy wśród ludzi najbiedniejszych, najbiedniejszych z biednych, bezdomnych, ubogich. I dalsze pokolenia sióstr Albertynek też taką posługę wykonywały i starają się do dzisiaj wykonywać.
No właśnie, brat Albert posłał was do najbiedniejszych, do najbardziej opuszczonych. Siostro, minęło 120 lat. Czy ta bieda, czy to opuszczenie w ciągu tych lat się zmieniło?
Zmieniają się ludzie, zmieniają się pokolenia, a bieda i potrzeby ludzi właściwie się nie zmieniają. Ponieważ jeżeli ktoś znajdzie się na marginesie życia, on zawsze będzie potrzebował tych podstawowych rzeczy, jakim jest żywność, jakim jest odzież, jakim jest możliwość jakiegoś godziwego noclegu. I jak dostrzegamy dzisiaj po tych 120 latach, takie potrzeby nadal istnieją i one właściwie nie umniejszają się. Zmienia się kontekst naszej pracy, zmieniają się warunki, w których możemy właśnie tym ludziom pomagać, ale jednak te potrzeby człowieka nadal są takie same.
Na początku była ogrzewalnia, przytuliska, jadłodajnie. Gdzie dzisiaj pracują siostry Albertynki?
No muszę powiedzieć, że dziś też pracują w przytuliskach. Pozostałyśmy przy tej dawnej nazwie, tym nazewnictwie. Ono jest bardzo piękne, ponieważ przytulisko to jest właśnie takie miejsce, gdzie można się przytulić, gdzie można przenocować, gdzie można znaleźć spokój. No na przykład prowadzimy dom w Krakowie matki z dzieckiem z przemocy, więc matki, które są na przykład źle traktowane przez swoich mężów, mogą do takiego domu przybyć i tam znajdą spokój. Dzieci również będą mogły się spokojnie uczyć i spędzić czas.
Przytulisko dla matek z dziećmi, czy tylko mogą się u was zatrzymać, czy też oferujecie im jakąś konkretną pomoc, na przykład w wyjściu z tej trudnej sytuacji?
No właśnie, tak nawiązując do zmiany tych warunków pracy i możliwości, to chciałabym powiedzieć, że siostry, które obecnie pracują w przytuliskach, są przygotowane i mogą udzielić pomocy zarówno psychologicznej, jak i w sensie uzyskania pomocy państwowej, czyli załatwienia, powiedzmy, zasiłku dla danej osoby, czy z pomocy społecznej jakichś innych darów. Więc siostry są kształcone po to, żeby ta pomoc była nie tylko taka doraźna, ale właśnie długofalowa. I tego potrzebują szczególnie rodziny. I w wielu przypadkach właśnie to się udaje, ponieważ osoby te mogą sobie później jakoś z pomocą sióstr znaleźć pracę. A co z tym jest związane jako dalszy etap, znaleźć mieszkanie, bo wiadomo, trzeba mieć jakieś stałe dochody, żeby można było wynająć mieszkanie. I w ten sposób ta pomoc na pewno jest taka bardziej trwała.
Jak te kobiety trafiają do tych ośrodków, które siostry prowadzą?
Są przywożone przez przeważnie służby miejskie, ponieważ służby te interweniują w razie przemocy w rodzinie, więc są przywożone. Również zgłaszają się same, bo ktoś im podpowiedział, że właśnie taki jest dom, który prowadzą siostry, w którym można się spokojnie zatrzymać i pobyć jakiś czas.
Powiedziała siostra, że przywożą służby miejskie, czyli współpracujecie.
Tak, współpracujemy z ośrodkami pomocy społecznej, z wojewódzkimi urzędami, których właśnie celem jest pomoc ludziom w jakichś sytuacjach kryzysowych. Ta współpraca jest bardzo szeroka i wieloraka.
Siostry Albertynki też można spotkać na dworcach, gdzie zbierają kobiety i potem przywożą je do schronisk.
Szczególnie właśnie jeżeli chodzi o przytuliska, w okresie zimowym siostry wyjeżdżają na dworce, żeby zbierać te osoby, które gdzieś tam w zaułkach przebywają i chcą jakoś, powiedzmy, przenocować, żeby nie zamarznąć, więc siostry zabierają je do przytuliska. No i starają się właśnie wejść w ich sytuację życiową i dowiedzieć się, jakie potrzeby mają te osoby. nie zawsze one chcą takiej pomocy, więc jest to taka sytuacja dosyć trudna, no bo nikogo nie można na siłę, że tak powiem, uszczęśliwiać. Ale są też osoby, które są ogromnie wdzięczne, że znalazły w swojej sytuacji serce i często właśnie z jakiejś trudnej sytuacji też wychodzą albo nawet zostają i współpracują z siostrami, pomagając innym kobietom, które się właśnie też zgłoszą.
Czy wiele jest takich kobiet, które rok za rokiem do was trafiają, bo zima jest takim najtrudniejszym okresem?
Bywa i tak, ponieważ no, wiele jest takich osób, które już nabyły takich przyzwyczajeń życiowych, że lubią tą swobodę życia i jeżeli przychodzi lato i odpowiednie warunki klimatyczne, no to one sobie idą z powrotem na dworce czy na ulicę, tam spędzają czas, a zima jest takim okresem, kiedy wracają. Tak nas brat Albert uczył i tak staramy się działać, żeby nikomu nie odmówić, nawet w przypadku tego, że ktoś, wiemy, że innym razem wykorzystał siostry czy ich dobroć. Jednak w tych podstawowych potrzebach, jakich jest właśnie jedzenie, ubranie czy godne spędzenie dnia, siostry starają się nikomu nie odmawiać, nawet w takich przypadkach.
Siostro, oczywiście zima jest takim najtrudniejszym okresem do przetrwania dla ludzi bezdomnych, potrzebujących pomocy, ale te wasze centra działają cały rok, prawda?
Oczywiście, tylko że jeżeli chodzi o napływ osób, no to on jest w okresie zimowym o wiele większy i przytulisko, które funkcjonuje w Krakowie przy ulicy Malborskiej, ma na przykład stałych miejsc 70, a w okresie zimowym liczba podopiecznych dochodzi do 200 nawet osób, śpią wtedy na korytarzach, organizuje się różne formy na materacach. W każdym razie, żeby każdemu dać to schronienie, choćby doraźne na noc.
Prowadzicie także jadłodajnię.
Właśnie następnym dziełem, takim bardzo ważnym i zasadniczym, to jest praca w kuchniach, które są prowadzone przez przeróżne instytucje, zarówno państwowe, jak i kościelne. Ta pomoc, jak widać, jest ogromnie ważna, ponieważ mnóstwo ludzi zgłasza się do tych kuchni i korzysta z tych posiłków. Są to już nie tylko osoby bezdomne czy pozbawione dachu nad głową, ale często, no trzeba to powiedzieć szczerze, są emeryci i renciści, którzy po prostu mają tak niskie dochody, że po opłaceniu wszystkich koniecznych zobowiązań, no nie jest ich stać, żeby po prostu zapewnić sobie tą żywność na cały miesiąc i często przychodzą. I są bardzo wdzięczni właśnie, że mogą taką pomoc uzyskać.
Kolejną odpowiedzią na wyzwania współczesnych czasów są także hospicja, do których trafiły Albertynki.
I są to hospicja zarówno stacjonarne, jak i hospicja tak zwane domowe, kiedy to siostry pracujące w stacjach opieki Caritas wyjeżdżają do domów chorych terminalnie, udzielają im pomocy doraźnej, pielęgniarskiej, ale też przede wszystkim starają się, żeby te osoby jakoś podprowadzić pod przyjęcie sakramentów świętych, to znaczy przygotować ich duchowo na moment przejścia. I za to oni są właśnie szczególnie wdzięczni, bo wielu z nich już rozumie, że medycyna tutaj niewiele może im pomóc i potrzebują takiej pomocy, żeby ze spokojem, z wiarą, z ufnością mogli przejść do innego życia. I to jest, myślę, dla siostry zakonnej zasadnicza sprawa w takiej posłudze.
Siostro, jest to bardzo dużo różnorakich dzieł. Wydaje mi się, że one pokazują też na takie wyzwanie, które stoi przed Albertynkami, jakim jest coraz większe kształcenie się, doskonalenie. No bo taka siostra pracująca w hospicjum musi mieć jakąś wiedzę, musi mieć jakieś wykształcenie.
Zgromadzenie podejmuje ten wysiłek, on jest konieczny. Siostry kształcą się, zresztą nie zaczęło się to dzisiaj. Zawsze to kształcenie było na miarę czasów i potrzeb. Już błogosławiona siostra Bernardyna w latach 30. ubiegłego wieku wysyłała siostry na przeróżne kursy, właśnie żeby je przygotować do posługi, żeby ta posługa była jak najbardziej profesjonalna. No i jeżeli chodzi o dzisiejsze czasy, to już na pewno jest to wyzwanie czasów, że no, siostry, które idą do posługi nawet tym najbiedniejszym, w przytuliskach, w kuchniach, dobrze, jeżeli mają przygotowanie, dobrze, jeżeli wiedzą, jakiej pomocy udzielić, podpowiedzą tym ludziom, jak mogą sobie to życie ułożyć, czy pomóc sobie nawet samemu, żeby tutaj ta posługa była jak najbardziej trwała, żeby to nie kończyło się tylko na tym doraźnym podaniu posiłku czy odzieży, ale żeby ci ludzie uzyskali szansę na powrót jakby do pełnego życia w społeczeństwie. Oczywiście jest grupa ludzi, którzy nigdy z tego nie skorzystają, ponieważ albo z wyboru są bezdomnymi, przyjęli taki styl życia, który im odpowiada, albo nie chcą się dostosować do żadnych rygorów. Mówię tutaj o na przykład noclegowniach czy przytuliskach, gdzie obowiązuje całkowity zakaz picia alkoholu, używania różnych innych używek. No więc jest taka grupa osób, która się do tego nie chce dostosować. Tutaj no, pomoc jest raczej trudna, chociaż można też te osoby i siostry to robią, wysyłają czy mobilizują do tego, żeby się leczyły. No i dobrze, jeżeli siostry właśnie umią to zrobić i wiedzą, do kogo należy taką osobę skierować.
Siostro, a skąd bierzecie środki?
Środki pochodzą z różnych instytucji państwowych, zarówno jak i kościelnych, jak i zdatków społecznych. Na pewno nasza działalność nie miałaby racji bytu, gdyby właśnie nie była to współpraca z instytucjami państwowymi, które mają środki na pomoc dla najbiedniejszych, dla tych, którzy są poniżej tego minimum socjalnego. I siostry starają się właśnie z tymi instytucjami współpracować, zawierać odpowiednie umowy i chcę powiedzieć, że ta współpraca bardzo dobrze się układa i że ta pomoc jest.
Czy jeśli chodzi o obecność Albertynek w Polsce, no siostra jest od kilku miesięcy przełożoną generalną zgromadzenia. Czy są jakieś marzenia, czy są jakieś idee, które byście jeszcze chciały wprowadzić w życie?
No najbardziej chciałybyśmy, żeby liczba przytulisk wzrosła.
A obecnie ile ich jest w całej Polsce?
W całej Polsce funkcjonuje nie tylko pod zarządem zgromadzenia, ale i przytulisk takich prowadzonych przez jednostki kościelne, z którymi siostry współpracują, jest 10. To jest też w ramach centrów charytatywnych czy parafialnych takich przytulisk.
To marzenie, siostra mówi, żeby wzrosła liczba tych przytulisk. Czy to oznacza, że wciąż przybywa ludzi, którzy potrzebują no, dachu nad głową, schronienia?
Tak, tak widzimy. I no, może to nie jest optymistyczne dla nas, że jest wielu ludzi, może nie w kategorii bezdomnych, ale emerytów, rencistów, którzy potrzebują jakiejś takiej przynajmniej doraźnej pomocy i wsparcia, też finansowego i też takiego konkretnego, materialnego.
120 lat istnienia siostry Albertynek. Czy siostro u początków, jak zgromadzenie powstało, od razu była ta myśl, że nie tylko Polska, że trzeba iść, jechać dalej. Ten charyzmat albertyński bycia dobrym jak chleb głosić też poza granicami.
Tak, to już święty brat Albert chciał zakładać dom na przykład w Wiedniu, w Austrii. No wtedy oczywiście Polska nie była na mapie Europy, więc to było jak najbardziej realne. Również interesował się Rumunią. No jakoś nie starczyło czasu, żeby akurat to zostało urzeczywistnione. Dzisiaj nasze zgromadzenie pracuje również na innych kontynentach, mianowicie w Boliwii, w Argentynie, gdzie siostry również pracują wśród ludzi najbardziej ubogich, dzieci ulicy, udzielają takiej doraźnej pomocy przy wsparciu instytucji tutaj też i europejskich. Pracują siostry na Syberii, w Stanach Zjednoczonych, pracują na Ukrainie. Ciągle towarzyszy nam właśnie ta idea świętego brata Alberta, że powinno się być dobrym jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny. Jeżeli podejmujemy jakieś dzieło, nawet za granicą, to pierwszorzędnym naszym celem jest właśnie służba ludziom najbiedniejszym, tak jak to chciał nasz założyciel, święty brat Albert.
Ja jeszcze bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Naszym słuchaczom przypomnę, że w 120. rocznicę założenia sióstr Albertynek naszym gościem była siostra Krzysztofa Maria Babraj, przełożona generalna zgromadzenia. Szczęść Boże, siostro.
Chcę płyć.
Choćbym odkrył góry złota i srebra, to bym się tym tak nie ucieszył, jak tym nieocenionym skarbem.
Był to środowy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.